Przeczytajmy z drugiego rozdziału Księgi Objawienia Jana jeden z listów skierowany do zboru w Efezie. Czytać go będę w tym nowym, dynamicznym tłumaczeniu. A do anioła wspólnoty wierzących w Efezie napisz, tak mówi ten, który w prawej ręce trzyma 7 złotych gwiazd i dogląda 7 świeczników ze złota. Znam twoje czyny, trud i cierpliwość. Wiem, że nie możesz znieść złych ludzi. Poddałeś też próbie tych, którzy uważają się za apostołów, choć nimi nie są i ujawniłeś, że to kłamcy. Jesteś cierpliwy i znosiłeś dla mnie wiele trudów, a nie opuściłeś rąk. A jednak zarzucam ci, że już nie kochasz mnie tak, jak na początku. Zastanów się, jak wiele straciłeś. Nawróć się i postępuj tak, jak przedtem, bo jeśli się nie nawrócisz, to przyjdę i usunę twój świecznik. To jednak przemawia na twoją korzyść, że jak ja nienawidzisz czynów Nikolaitów. Kto ma uszy, niech słucha, co Bóg mówi do kościołów. Tym, co zwyciężą, dam do jedzenia owoce z drzewa życia w rajskim ogrodzie Bożym. Moją uwagę zwróciły właśnie te zwroty z listów skierowanych do 7 zborów w objawieniu, które mówiły, wiem, znam, wiem jaki jesteś, znam ciebie, wiem o tobie wszystko. I niezależnie czy uciekamy od Boga czy nie, On wszystko o nas wie. To nam się wydaje, że ktoś nas zapomniał, że Bóg nas pozostawił na uboczu, ale On nas zna, wie. To uznałem za Bożą dobroć. Że Bóg zna mnie, moje życie, moje czyny, moje postępowanie. Że jest to chyba najlepsza ocena, jaką mogę otrzymać. To ocena od Boga. Nie to, jak ludzie oceniają nasze życie, bo tak jak słyszeliśmy, często jest fasadowość, tynk, ale to, jak Bóg patrzy na to życie. Oczywiście Bóg w tych listach mówi też o tym, co będzie w przyszłości, czego od nas oczekuje też, jak powinniśmy postępować. I między innymi tam się pojawiają zwroty, jeśli nie, to pamiętaj. I wtedy Bóg mówi, co będzie. Zaczyna od powiedzenia, przyjdę i ruszę twój świecznik z twojego miejsca. Jeśli nie nawrócisz się, jeśli nie postąpisz tak, jak tego oczekuję. Powiada, znam ciebie i wiem, że coś straciłeś. Nie kochasz mnie tak, jak na początku. W innym tłumaczeniu mamy to, że straciłeś pierwszą miłość. Czy umiemy sobie dziś dać odpowiedź? Czy umiemy Boga kochać tak, jak na początku? Czy jesteśmy Nim tak zachwyceni? Jeśli nie, powiada to słowo, zastanów się, jak wiele straciłeś. Jak wiele tracimy. Nie kochając Boga tak, jak na początku. Jak łatwo się przyzwyczajamy, jak łatwo przechodzimy do naszego życia z Bogiem, do życia, które nas zafascynowało, które nas ekscytowało i nagle ono jest takie jakieś normalne. I to dobrze, ma być to normalne życie. To nie ma być jakieś życie nienormalne, jakieś tylko niedzielne, czy jakieś takie uniesione, uduchowione tylko na jakąś okazję. To ma być normalne chrześcijańskie życie. Dlatego przed wielu laty była wydana książka, napisał ją Watchman Nee, normalne życie chrześcijańskie. Tak, my mamy prowadzić normalne chrześcijańskie życie, ale w tym normalnym chrześcijańskim życiu jesteśmy też normalnymi ludźmi. I chciałbym teraz zwrócić naszą uwagę na to, co naprawdę dla mnie tu jest dość istotnego, może nie wynikającego wprost z tego tekstu. To jednak masz na swoją korzyść, że tak jak ja nienawidzisz czynów Nikolaitów. To jest coś, co zwróciło moją uwagę. Można by powiedzieć tak, działają ci na nerwy ci Nikolaici, denerwują cię. Bracia i siostry, kto właściwie nas nie irytuje i nie denerwuje? Który z was, kto z was mógłby wstać i powiedzieć, mnie nikt nie działa na nerwy? To dzisiejsze zwiastowanie, być może, że najbardziej do mnie by musiało być i do siebie je wygłaszam, a jak się tam gdzieś załapiecie, to spróbujcie zobaczyć siebie w tym miejscu. Ilu ludzi działa nam na nerwy? Jak oni nas irytują? Każdemu z nas ktoś te nerwy szarpie. Bez przerwy powstają tarcia. nawet w środowisku chrześcijańskim. Świat pełen jest zgrzytu, trących się nerwów o nerwy. I ten szum, ten zgrzyt ciągle słychać. Wszędzie. Nie jesteśmy od tego wolni. Nie tylko jesteśmy często solą wokół, ale cierniem nie możemy znieść czasami ludzi, którzy są wokół nas. Dlatego pojawiło się tak groźnie brzmiące też łacińskie przysłowie homo homini lupus est, człowiek człowiekowi wilkiem. To skąd się wzięło? Starcia tych nerwów. O nerwy. Jak mamy radzić sobie z życiem, kiedy inni działają nam na nerwy? Jak to jest z chrześcijaństwem, jeśli nie umiemy sobie z tym poradzić? Jeśli coś działa nam na nerwy, to znaczy, że jesteśmy chorzy. Jeśli chrześcijaństwo tak reaguje, to chore jest chrześcijaństwo. Chory mój organizm duchowy. Bo przyczyna nie tkwi w tym, że sąsiad jest niesympatyczny. Przyczyna tkwi we mnie. Kiedy Bóg stworzył świat i kiedy w raju posadowił Ewę i Adama, to oni sobie na nerwy nie działali. Ani Ewa na niego nie działała nerwowo, ani on na nią. Nie irytowali się na siebie. A potem nagle coś się stało. Coś zostało zburzone, nastąpiła tragedia. Kain wyszedł w pole i zobaczył Abla, który szedł do niego i powiedział, po co on tu lezie? Niech lepiej stąd idzie, bo mu motyką przyłożę zaraz. Nie mogę patrzeć na tą gębę. I mu przyłożył. Jak się opamiętał, było już za późno. Abel już nie żył, bo go nerwy poniosły. Czy coś nam nie działa ciągle na nerwy? Jacy jesteśmy? Jakie jest to nasze chrześcijaństwo? Żadne namowy niczego nie zmienią. My musimy w czymś żyć. Amerykanie mają wszędzie takie napisy. Keep smiling. Uśmiechnij się. Możecie namawiać ludzi, żeby się uśmiechali. Tylko, że to niczego nie zmienia. To niczego nie zmieni. Oni mogą mieć wszędzie napisy uśmiechnij się, a będą zgrzytać zębami. To będzie sztuczny, przylepiony uśmiech. Pewien pastor odwiedzał rodziny. Zaszedł do jednego domu, kłócą się. Do drugiego domu kłócą się. W trzecim domu kłócą się. Przyszedł do zboru, zwołał młodzieżówkę i powiada, niech mi ktoś wstanie i powie, w którym domu się nie kłócą. Dwóch się zgłosiło. Powiada, jak wy to robicie? Bo my sami mieszkamy. Ludzie się ciągle trą z sobą. Człowiek wystawił mur nieprzyjaźni i nerwy zżerają ludzi. Ale Bóg posłał Jezusa, aby ten mur nieprzyjaźni rozwalić. Zburzyć i powiedzieć, tak być nie musi. Nikt nie musi tobie działać na nerwy. Jemu nikt nie działał na nerwy. Jest taka historia w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Kiedy po podróży przed właściwie ukrzyżowaniem, już to była ostatnia chwila, Jezus spotkał się z uczniami i z nimi rozmawiał. Modlił się. I mieli wieczerzę. I taki był zwyczaj, że przed wieczerzą w ogóle, gdy się wchodziło do domu, obmywano nogi. Nie z jakiegoś powodu religijnego. Po prostu chodzi się w sandałach, wszędzie jest kurz, piasek, pustynia, a więc po prostu dla relaksu, dla odprężenia. Umycie nóg to było bardzo istotne. Uczniowie i Jezus byli w tym pomieszczeniu, by spożyć wieczerzę. Ale nikt jeszcze nie pomyślał o umyciu nóg. I Piotr mrugnął na Jana, powiedział, no, młody, bierz się za miskę, czas posprzątać i umyć nogi. Jesteś tu najmłodszy, no więc pracuj. A Jan powiedział, ten Piotr to mi działa na nerwy. No mu zaraz przyłożę. To ciągle Jan, ja najmłodszy, będzie mną pogardzał? A on się nie może wziąć za robotę? Niech raz też to zrobi. A Jakub nie może? I być może powiedział Jakubowi, no wiesz co, mógłbyś się tym zająć. On powiedział, a co, zawsze ja muszę? Może Mateusz niech to zrobi. Nie wiem, czy tak było, ale coś mi to na to wskazuje, że tak mogło być. Bo w pewnym momencie stało się coś nieoczekiwanego. Jezus wstał, wziął miskę i umył im nogi. Dlaczego podejrzewam, że tak mogło być? Bo Piotr się zdenerwował. Co ty, mnie chcesz umywać nogi? Nie, na pewno nie. Tego nie zrobisz. To miał on zrobić. ale on mi zadziałał na nerwy już. Jezus im umył nogi, umył Judaszowi, o którym wiedział, że go zdradził. Nie działał mu na nerwy. Coś jest chorego w chrześcijaństwie, jeśli to wszystko działa nam na nerwy. Ja nie mówię o czymś, od czego jestem wolny. Są ludzie, którzy mnie irytują, denerwują. Ale co to znaczy, jeśli z tym sobie nie poradzę, jeśli tego nie uporządkuję, to z moim chrześcijaństwem jest coś nie tak. To znaczy, że stworzymy społeczność, która składa się z bochenka chleba pokrojonego w kawałki w worku foliowym. Zabierzcie opakowanie i nie ma nic. Każdy kawałek jest oddzielnie. To nie jest społeczność wtedy. To nie jest koinonia. To nie jest zbór. To jest zbiorowisko ludzi religijnych, którzy w niedzielę śpiewają Alleluja. A w poniedziałek nie mogą na siebie przyjaźnie spojrzeć. Ja nie wiem, czy tak jest. Ale powiadam, mnie się to zdarza. Mnie czasami nerwy ponoszą. O, pastorze, żebyś ty wiedział, co ty mówisz. Jakbyś znał moją sąsiadkę, tę głupią gęś, to byś na pewno się zdenerwował. I tak będziemy usprawiedliwiać swoje postępowanie. O tym mówię dlatego, i taka myśl powstała, ponieważ czasami właśnie w ten sposób zamykamy sobie drogę do świadectwa. Jeden z braci powiedział, że gdyby go poniosły nerwy, gdyby zareagował tak jak jego klient, to nie byłoby okazji, by usłyszał, a widziałem pana telewizji, jak odbywało się błogosławieństwo Pana dziecka. I nie byłoby okazji do tego, aby mówić o Bogu, aby rozmawiać o Kościele, bo by go nerwy poniosły wcześniej, wszystko byśmy przekreślili. Świat może być inny, zbór może być inny, społeczność może być inna, gdy uwolnimy się od tego zgrzytu nerwów. Powiadam jeszcze raz, nie mówię o rzeczy łatwej, prostej. To nie jest takie proste powiedzieć z tego miejsca, no to teraz już złożymy deklarację i powtarzając tę formułkę, umowa zostanie dotrzymana. My ją złamiemy jeszcze wielokrotnie, ale musimy być świadomi tego, że chrześcijanin tak postępować nie może. Dlatego Jezus w tych listach do zborów mówi, wiem jaki jesteś, znam ciebie, wiem, że działają ci niektórzy na nerwy, ale to oznacza, że musisz się zmienić. Wiem, że mnie tak nie kochasz jak kiedyś. Zobacz, ile straciłeś, ile tracimy w ten sposób, nie kochając Boga, nie widząc w drugim człowieku nawróconego, zbawionego, człowieka, którego kocha Jezus, któremu Jezus przebaczył, któremu dał nowe życie. Jeśli tylko widzimy brata, który nas denerwuje, jeśli widzimy tylko bliźniego, który nas irytuje, jeśli widzimy tylko sąsiada, który jest złośliwy, to naprawdę źle się to wszystko kończy. Te relacje są bardzo złe. Czytałem, jak pewien człowiek miał sąsiada, od którego wynajmował mieszkania, a ten sąsiad w sposób taki bardzo apodyktyczny, wysyłał mu tylko listy, to i to musi pan zrobić za te pieniądze, które za to, że pan mieszka, oprócz tego, że pan płaci, musi pan jeszcze to i to zrobić. I to takie było bardzo aroganckie. Ale był to człowiek wierzący, ten, który tam wynajmował mieszkanie. I w końcu podszedł do niego i powiedział, proszę pana, czy my musimy tak z sobą rozmawiać? Czy to tak musi wyglądać? Czy nie możemy inaczej? Czy nie możemy usiąść jak dwaj przyjaciele? Przecież ja się nie uchylam od tego. Ale wcale to nie znaczy, że my mamy się przyzwyczaić do naszego chrześcijańskiego życia. No, to już jestem taki normalny. Taki normalny zielonoświątkowiec. Taki normalny ewangeliczny chrześcijanin. Wspomnij, zastanów się. Nie jest to słowo do ludzi spoza Kościoła. Te listy są do tych, którzy byli w Kościele, którzy już tam byli, którzy już mieli swoje chrześcijańskie życie. Zastanów się, jak wiele straciłeś i postępuj tak, jak przedtem. Nawróć się. Czasami ludziom już nawróconym potrzebne jest jeszcze nawrócenie, odrodzenie, odnowienie życia, uświadomienie, z czego myśmy wyszli, gdzieśmy byli, w jakim bagnie żeśmy tkwili, jaką łaskę Bóg nam okazał, co On zrobił. Upamiętaj się. Jak niewiele trzeba, by powiedzieć Bogu, że się upamiętało. To, co Bóg zrobił, umył nogi tym, którzy go zdradzali nawet. Bóg coś zrobił dla nas. To powinniśmy w pokucie każdego dnia być. Jak rzadko pokutujemy, jak rzadko modlimy się o przebaczenie. A to jest takie proste. Dawid, gdy przyszedł Natan, powiedział: zgrzeszyłem i kropka, nic więcej. Jestem grzesznikiem i koniec. Nie było żadnej dyskusji. Saul powiedział: głupio zrobiłem, zgrzeszyłem, zbłądziłem. I Bóg mu przebaczył. Nikt nie pokutuje, kto stale powtarza to samo. To nie jest żadna pokuta, to jest spowiedź. Wyspowiadasz się, jutro zrobisz to samo, pojutrze znów się wyspowiadasz, pojutrze znowu to samo. To nie jest pokuta. Pokuta raz na zawsze kończy stan permanentnego życia w grzechu. I zaczynasz nowe życie, patrząc na Boga, którego nie denerwuje nic. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? To nie ludzie nas denerwują. To my ludzi denerwujemy. To my jesteśmy tymi najgorszymi, którzy zawsze gdzieś kogoś zdenerwują. To nie jest tak, że mnie ktoś irytuje i denerwuje. Zacząłem sobie zadawać pytanie, kiedy o tym rozmyślałem. Ile razy ja ludzi zdenerwowałem? Ten pastor rozmawiał z człowiekiem rozwiedzionym i powiada: czy nie ma szansy na pogodzenie? Panie, na samą myśl, jak moja żona je zupę siorbiąc, już mnie dreszcze przechodzą. Nie ma szansy. Tak, chcielibyśmy słuchać tylko może takiego zwiastowania natchnionego, inspirowanego, kiedy Duch Święty prowadzi nas, gdy mamy wizję, proroctwo, ale też potrzebujemy i takiej mowy. Powiadam to kazanie, wygłaszam do siebie. Ponieważ trudno jest stanąć przed lustrem i wygłosić sobie, to chciałem to zrobić przy tym audytorium. Ale jeśli tam po drodze, żeście się gdzieś znaleźli, to fajnie, że jesteście tam w tym, bo myślę, że jesteście tacy sami jak ja. Was też denerwuje coś. To was ja czasami irytuję i denerwuję. Ale Jezus przychodzi do takich ludzi. I On powiedział: ten jest zwycięzcą, kto wytrwa do końca. Ten praktycznie realizuje swoje uświęcone życie, kto wewnętrznie i zewnętrznie jest wierzącym. Chciałbym, by w każdym z nas była ta właśnie właściwa postawa. Nie będę wzywał nikogo do pokuty. Nie będę kazał się kajać i wychodzić na środek i tu klękać ostentacyjnie. Ale jeszcze raz przypomnę wam ten werset. A jednak zarzucam ci, że już nie kochasz mnie tak, jak na początku. Już nie biegniesz tak, jak kiedyś do zboru. Już myślisz sobie: a co tam 5 minut? Poczekam. W końcu Bóg nie odejdzie stamtąd. Jak jest z nimi, to i na mnie poczeka. Nie kochasz mnie już jak kiedyś. Kiedyś pędziłeś. Kiedyś szukałeś ludzi wierzących. Kiedyś chciałeś się z nimi modlić. A dziś myślisz sobie: a pomodlę się jutro z nimi. Zastanów się, jak wiele straciłeś. Czy kochasz jeszcze Boga taką miłością, jak w dniu nawrócenia? I zadaję sobie pytanie: czy kocham Boga tak samo? Czy On mnie działa na nerwy, czy ja Jemu? Na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć, stając przed Nim w modlitwie. Zastanów się, jacy jesteśmy. Czy nasze chrześcijaństwo, Twoje, moje, jest chore, czy zdrowe? Czy umiem kochać bezkrytycznie, jak Jezus? To nie jest tak, że popieramy grzech, że będziemy tolerować grzech, ale czy kochamy, czy umiemy kochać? Czy umiemy zobaczyć drugiego człowieka, tego nawet nerwusa, tego szalonego, którego wszystko wścieka? Czy umiem z nim rozmawiać? Ja wiem, że wielu rzeczy się nie da zrobić od razu, ale jak chrześcijanin będzie w swojej klice chrześcijańskiej, to on nie jest chrześcijaninem. To chrześcijaństwo jego jest chore. Jeśli on uważa, że się dobrze tylko czuje wśród ludzi wierzących, z którymi może wołać aleluja, amen, śpiewać pieśni. A jak są tam ci B, chrześcijanie albo niechrześcijanie, to on nie będzie ich przyjacielem. Niech oni tam w tym swoim błotku taplają się sami. Nie. Ponieważ im bardziej taplają się, tym głębiej w to błoto lgną. Ktoś musi im pomóc, kto stoi na twardym gruncie. I myślę, że tym, kto stoi na twardym gruncie, jest zawsze chrześcijanin. Nawet jeśli on ma problemy duchowe, to on jest na twardej skale i ta skała pozwala, że może wyciągnąć drugiego. Czy kochasz Boga tak jak na początku?
Amen.